jeden jedyny raz pozwolono naszemu papieżowi, Janowi Pawłowi II, spotkać się z więźniami w zakładzie karnym. Miało to miejsce w Polsce, w Płocku. Na spotkanie przyprowadzono poważnych przestępców. Popatrzył im w oczy i powiedział takie zdanie: jesteście osądzeni, ale nikt z was nie jest potępiony. To zdanie mi się kojarzy z tym zdaniem, które przed chwilą przeczytałem, włożonym w kontekst historii o kobiecie cudzołożnej. Nikt cię nie potępił. Tym bardziej nas nikt nie potępia. Dzisiaj będę mówił na temat spowiedzi, ale spróbujmy wrócić jeszcze do historii Adama i Ewy. Wczoraj mówiłem o tym, że spotkało ich przekleństwo, jakieś przykre konsekwencje nieposłuszeństwa. Ale chciałbym zadać takie otwarte pytanie, czy to znaczy, że Bóg przestał ich kochać? Z całą pewnością nie, bo w tej księdze możemy wyczytać, co towarzyszyło im również, gdy opuszczali raj. Wyobraźcie sobie, że macie jakiegoś wroga, kogoś, kto wam czynił krzywdę, nadużył waszego zaufania. Nie wydaje mi się, żebyście chcąc rozdzielić swoje drogi z jego drogami, nie wydaje mi się, że chcielibyście go obdarować jakimiś wielkimi prezentami w momencie pożegnania. A mniej więcej to uczynił Pan Bóg, kiedy się rozstawał z Adamem i Ewą. Jedną z konsekwencji ich grzechu było poczucie wstydu. Na tych stacjach drogi krzyżowej jest jedna mówiąca o obnażeniu Pana Jezusa. Wydaje mi się, że dla człowieka, który wie, co to jest honor, ma poczucie własnej godności, to dużo gorsza stacja niż stacja krzyżowania. Nie wiem jak wy, znam takich ludzi, którzy bronili swojej cnoty, swojego honoru, swojej godności, narażając życie, gdyby mieli wybierać. Nie wahaliby się wybrać tego pierwszego. Mamy zresztą taką polską błogosławioną. Młodą dziewczynę, której bolszewicy zaproponowali: oddaj się, albo stracisz życie. Ona mówi: zabierzcie życie. Są tacy ludzie. Broniliby swojej godności, swojego honoru. Na pewno do takich ludzi należał Pan Jezus. Wyobraźcie sobie tą scenerię: Chrystus na środku, dookoła tłum szydzący. Człowiek chciałby się zapaść pod ziemię albo zawołać: odbierzcie życie, oszczędźcie tego, co w tym momencie czuję. Tak się czuli Adam i Ewa, kiedy doświadczyli tej konsekwencji swojego nieposłuszeństwa, jaką jest wstyd. Schowani się, ukryli. No i Pan Bóg mógłby w tym momencie zawołać: dobrze wam tak. Mówiłem, słuchajcie. Mógłby się cieszyć, jak nie jeden człowiek się cieszy, gdy drugiemu się coś nie udaje, gdy drugiego boli, gdy drugi cierpi. A Pan Bóg w tym momencie, mówi ta księga, kiedy otwierał przed nimi bramy, aby opuścili raj, dał ubranie, by okryć ich wstyd. Tak nie robi ktoś, kto przestał kochać. I jest jeszcze coś ważniejszego. Kiedy anioł przestał słuchać Boga i również musiał opuścić niebo, nie otrzymał mieszkania gdziekolwiek. Odszedł w czeluść, w nicość. Sam sobie założył piekło. A przyodziani Adam i Ewa usłyszeli: i daję wam ziemię, abyście mieli gdzie zamieszkać. Nie wyrzuca Pan Bóg Adama i Ewy w czeluść, w nicość. Mało tego, dając im miejsce na zamieszkanie, pozostawia ich z nadzieją, że mogą wrócić. Przecież po to mamy rekolekcję, żeby wrócić do domu. Pan Bóg nie przestał kochać człowieka tylko dlatego, że człowiek nadużył jego zaufania, przestał być posłuszny, stał się krnąbrny i tak dalej, i tak dalej. Jestem przekonany, że Adam i Ewa na pewno się rozkleili, bo z jednej strony uświadomili sobie grzech, że stracili bardzo wiele, ale uświadomili sobie również, że zdradzili przyjaźń, miłość, że zachowali się zupełnie nietaktownie, ale Bóg ich nie opuści, choć oni musieli opuścić raj. Jestem przekonany, że tę historię opowiadali swojemu potomstwu. Wczoraj mówiłem o tej łacińskiej maksymie na jednej z mszy. Historia magistra vita est. Historia jest nauczycielką życia. Przynajmniej powinna być. Adam i Ewa mówili o swojej historii swoim dzieciom. I na pewno opatrywali to jakimś nagłówkiem. Nie warto nie słuchać Pana Boga, bo to boli. Bo to się obraca przeciwko nam. No ale z dziećmi jest różnie. Sami byliśmy dziećmi, tak? Mama, tata mówi. Mamy często swoje. Kain morduje swojego brata. Rodzice byli nieposłuszni, a dzieci robią jeszcze gorszą rzecz. Nauka poszła w las. Dlaczego zamordował? Z zazdrości. Choć jest taki moment w tej księdze, kiedy Bóg, widząc, że Kain planuje morderstwo swojego brata, mówi mu w sercu: Tim Shell. Grzech łasi się u twoich stóp. On chce cię zachęcić, żebyś to zrobił. Ale ty nie musisz tego robić, bo jesteś wolny. To nie jest rozwiązanie. Eliminacja to nie jest rozwiązanie. Niestety Adam nie posłuchał tego głosu w sercu. Zrobił to, co zrobił. Jego również spotkało przekleństwo. Jakie? Tak pokrótce. Będziesz żył z coraz większą świadomością tego, co uczyniłeś. Z tego powodu będziesz cierpiał. Takie cierpienie będzie cię popychało do rozpaczliwych aktów samobójczych. Albo będziesz chciał, żeby drugi cię odebrał życie, żeby przestać cierpieć. Ale twoim przekleństwem będzie to, że nie umrzesz, dopóki ja nie zechcę. Jednym z moich więźniów jest Jurek. W Polsce odwiedził już 38 zakładów karnych. Przez 7 lat był w izolatce. 3 metry kwadratowe bez dostępu do telewizora, radia, gazet, książki. Wyobraźcie sobie, 7 lat w totalnej ciszy. Zabił 2 osoby. Był krnąbrny i w więzieniu. Chodzi za niebezpiecznego przestępcę. W więzieniu, kiedy już te izolatki się skończyły, uzależnił się od narkotyków, które rozprowadzał. Zarobił prawie 1 000 000 złotych na handlu narkotykami w polskich więzieniach. Nie przewidział jednego właśnie, że się uzależni. W pewnym momencie kanał przerzutowy odkryto, narkotyki się skończyły, pieniądze się skończyły. Coraz bardziej poczucie beznadziei. Jedna, druga, trzecia próba samobójcza nieudana. No wieszają się na prześcieradłach najczęściej. Był w zakładzie karnym, gdzie jest przyzakładowa szkoła fryzjerska. Przemycili kawałek brzytwy. W książce wycięli na głębokość ostrza część kartek. Wiedzieli, jaką książkę wypożyczyć, nikt tego nie sprawdzał. Zaplanował samobójstwo przy użyciu brzytwy. Tak jak w filmie. Ciepła woda, mydło, nadgarstki. Brzytwa pęka na jego nadgarstku. Chłop jak dom. Przychodzi do mnie i mówi: czemu ja się nie mogę zabić? Starsi panowie wiedzą, jak wygląda brzytwa. To aż nie do wiary, żeby pękła na ludzkim nadgarstku. Brzytwa. Stalowa, hartowana. Dałem mu historię Kaina i mówię: będziesz żył z coraz większą świadomością tego, co zrobiłeś. Będzie cię to bardzo bolało. Umrzesz wtedy, kiedy Bóg zechce, a nie wtedy, kiedy ty zechcesz. Bardzo dużo się w jego życiu zmienił. Ale nie o nim mowa. Czy Bóg przestał kochać Kaina? Nie. Na pewno Kain przestrzegał swoje potomstwo. Nie warto nie słuchać Boga. Stawiam sobie pytanie, czy można jeszcze coś gorszego zrobić. No, czytając tę księgę dochodzi się na przykład do historii biblijnego Chama. Takie imię. Sprowokował kazirodztwo swojego ojca. Można jeszcze coś gorszego pić. Był taki moment opisany w Piśmie Świętym, który, gdy sobie o nim przypominam, to powoduje jakiś dreszcz na skórze. Moment, kiedy Pan Bóg zawołał w jakiejś wielkiej bezradności: żałuję, że stworzyłem człowieka. Jeden, jedyny raz. Żałuję, że stworzyłem człowieka. Był moment, kiedy Pan Bóg zesłał na ziemię potop. Ale sam stwierdził: ja już nie chcę karać. Odrzucaliśmy Jego głos w sercu, odrzucaliśmy proroków. Postanowił w akcie desperacji dać swojego Syna. Może On nas przekona, że warto bardziej posłusznie. Jak to zinterpretować? Tak pokrótce. Wyobraźmy sobie, jest wiosna, że do kościoła wleciała Biedronka. Wiecie, jak wygląda Biedronka? Trochę mniejsza od bociana. Wyobraźmy sobie, że usiadła na nosie siostry Kasi. Siostra Kasia siedzi poważna, spokojna. Nie chce, bo to rekolekcje przecież, zachować się nietaktownie i strącić Biedronki pstryczkiem, więc mówi pod nosem: spadaj. Czy Biedronka odleci? No właśnie, nie odleci, mówi dziecko. Czemu nie odleci? Bo nie rozumie języka polskiego. No, siostra po niemiecku by powiedziała: spadaj. Też nie odleci, bo nie rozumie niemieckiego. Co musi się stać, żeby Biedronka odleciała? No albo siostra się musi nauczyć języka Biedronek. Ja wiem, że siostra jest zdolna, ale bez przesady. Albo Biedronka musi się nauczyć polskiego bądź niemieckiego. Raczej też niemożliwe. To, co niemożliwe dla Biedronki, dla człowieka, możliwe jest dla Boga. No tak to bym zinterpretował. Bóg stał się Biedronką dla Biedronek. Zaczął mówić w języku Biedronek. Bóg stał się człowiekiem. Mówi: może, kiedy im mówię z nieba, nie rozumieją. Może, kiedy wysyłam ludzi, są mało wiarygodni. To stanę się jednym z nich. No przecież posłuchają. Do czego ich namawiam? Do czegoś złego? Chcę namówić ich do dobra. Chcę im obiecać niebo i to niebo dać. Pokazać, że można, bo mówią, że nie da się zgodnie z tą książką. No jak się nie da? Da się. I stał się człowiekiem. Urodził się w Betlejem. Mamy pełną świadomość, że nie urodził się w domu. To jest też taki akcent postawiony na to, że człowiek, który chce iść za Jezusem, na ziemi nie znajdzie domu. Dom ma tylko w niebie. Nieprzypadkowo Pan Jezus jest z Nazaretu, a rodzi się w drodze w Betlejem. W drodze. My ciągle jesteśmy w drodze. Betlejem z języka hebrajskiego coś znaczy. W języku polskim najłatwiej to przetłumaczyć: dom chleba. Przypadki są w gramatyce. Jezus nieprzypadkowo rodzi się w miejscowości, która się nazywa dom chleba. Już wtedy sugeruje, żeby go spotkać, trzeba pójść do Betlejem, czyli do domu chleba. A my gdzie jesteśmy? Teraz? Co tu jest najważniejszego? Ksiądz? On pod postacią chleba. Rodząc się w Betlejem, wchodzi w historię wszechświata i naszą historię na dwa różne sposoby. Ja myślę, że te dwie części ludzkości są obecne także i na tej mszy. W historię jednych ludzi wchodzi jak dar. Tak jak wszedł w życie Maryi bądź pasterzy. Maryja zasłużyła na to, żeby być obdarowana. Posłuszna. Ale pasterze? Trzeba powiedzieć, że no my śpiewamy w kolędach pastuszkowie i sobie wyobrażamy miłych chłopców. ale to byli złodzieje i pijacy. Nieudacznicy. Nie chciało się uczyć. Poszedł na łąkę cudze owce wypasać. Zjadł to, co ukradł. A wieczorem imprezka. No i pada anioł i mówi: w Betlejem się coś zdarzyło. Pobiegli. Zostali obdarowani. Mieli blisko. Czyli jest ta część ludzkości, dla której i tu w tym kościele jest część spośród was, dla której istnienie Pana Boga jest faktem. Zostaliście obdarowani łaską wiary. Bardzo ufnej, prostej. Ale jest druga część ludzkości, druga część także was tu w kościele. Gdzie Pan Jezus jest wyzwaniem. Tak jak dla trzech mędrców. Ktoś gdzieś coś powiedział, no i trzeba podjąć wysiłek poszukiwania. Jeżeli podejmiecie, to znajdziecie. Czyli nie ma takiej łaski. Nie ma takiej łatwości w wierze. Ciągle jakieś komplikacje. Budujemy swoją wiarę w oparciu o to, co widzę. Jeżeli ksiądz kiepski, to wiara się chwieje. Bóg mówi w tej książce: wierz we mnie. No i ciągle pod górę. Nie wiem, kto jest kim. Wy wiecie. Chcę powiedzieć, że na dwa sposoby wszedł już wtedy, 2000 lat. Na dwa sposoby wszedł w historię ludzi. Wiem także, że jeżeli chcemy Go spotkać, musimy również przyjść do Betlejem, czyli do domu chleba. Czyli nie uda się spotkać Pana Jezusa, tak mówi ta księga, bez Betlejem, czyli bez domu chleba, czyli bez spotkania na Eucharystii. Jutro będę mówił o Eucharystii. Dzisiaj chcę zasygnalizować i powiedzieć, że są ludzie na Eucharystii, przychodzą do domu chleba, ale nie wytrzymują ciśnienia. To właśnie z domu chleba, z wieczernika, mniej więcej przy Komunii Świętej uciekł Judasz. On przyszedł do domu chleba. On był z Panem Jezusem na mszy. I mniej więcej w okolicach Komunii uciekł. Chciałbym, żebyśmy teraz się skupili na spowiedzi już. Wiemy na pewno, że Pan Bóg nas kocha. Dla mnie spowiedź jest kolejnym dowodem Jego miłości. W niej jest Pan Jezus. Po jednej stronie stawiamy Piotra, po drugiej stronie stawiamy Judasza. Dwaj apostołowie. Obydwaj nawalili. Gdybym miał ocenić ciężar grzechu jednego i drugiego, wydaje mi się, że Piotr popełnił gorszy grzech. Dlatego, że zrobił coś po trzykroć. W tej mentalności semickiej. Zrobić coś po trzykroć, to znaczy zrobić w sposób pełny, kompletny. Będziemy w czasie mszy świętej śpiewali: święty, święty, święty. Czyli co? Nie ma bardziej świętej osoby niż Ty. Uderzając się w piersi, mówiąc: Baranku Boży, zmiłuj się nade mną, wyrażamy pełen akt skruchy: zmiłuj się nade mną. Jeżeli Piotr robi coś po trzykroć, to znaczy po trzykroć, to znaczy w sposób pełny się zapiera. Judasz zrobił coś raz. Komu z nas się nie zdarzyło zrobić coś raz głupiego, a później żałujemy i próbujemy nadrobić? Zaparcie się Piotra jeszcze Pan Jezus przepowiedział. Piotr mówi: absolutnie Cię nie opuszczę. Piotr, obydwaj popełnili swój grzech, gdy była noc. Uciekli w noc. Noc jest synonimem grzechu, śmierci. Jeden wrócił obrzasku i na nim Jezus wybudował kościół, a drugi został w nocy na sznurze. Dlaczego Judasz został na sznurze w nocy? Bo wypełnił tylko 4 spośród 5 warunków spowiedzi. Tylko 4, albo aż 4. Spowiedź w tej książce jest kompletna, jeżeli człowiek wypełni 5 warunków. Jakiego warunku nie wypełnił Judasz? No najważniejszego. Nie miał odwagi przyjść się wyspowiadać. A Piotr miał odwagę. Przeanalizujmy. Zrobił rachunek sumienia? Jeden i drugi się zastanawiał nad tym, co uczynił. Szukał swoich grzechów. Czy żałowali? Popłakali się i zasmarkali, pomimo tego, że byli facetami. Postanowili poprawę? Owszem. Judasz wziął te srebrniki, pobiegł je oddać. Mówi, wypuśćcie go, to pomyłka. Oni rzucili je, nie chcemy tych pieniędzy. Jezusa nie wypuścimy. Piotr obrzasku miał odwagę wrócić i powiedzieć, zgrzeszyłem, a Judasz nie miał odwagi. Zabrakło przy Judaszu księdza, tak można byłoby kolokwialnie powiedzieć. Nie było odwagi, żeby wyznać swój grzech. Jest to strasznie ważne. Kiedy Pan Jezus ustanawia spowiedź? Gdy Piotr do Niego przychodzi z pragnieniem wyspowiadania się. To jest ten moment. Jezus jest zmartwychwstały już. Jezus jest zmartwychwstały. Nikt nie ma wątpliwości, że to Bóg. Wraca Piotr. Jeszcze nic nie zdążył powiedzieć, a Jezus go pyta. Kochasz mnie? Kocham. Kochasz mnie? No głuchy Pan Jezus, czy co? Zaczyna się telepać w facecie. Piotr był twardym człowiekiem. Bardzo małomównym, tak mówi Pismo Święte. Typowy rybak. Czerstwy chłop. Nie pisarz, bo nawet żadnej księgi nie napisał. Pracował. Ale już się wewnętrznie dygoce. A kochasz mnie bardziej niż reszta? W tym momencie pewnie sobie uświadomił. Trzy razy się zaparłem, trzy razy zadaję pytanie. Powiada tylko krótko. Ty wszystko wiesz. Umiesz czytać we mnie jak w książce. Ty wiesz, że cię kocham. Dlatego, że wiesz, ile cię kosztuje wyznanie grzechu i wyznanie miłości. To będziesz spowiadał swoich braci. I w tym momencie Jezus ustanawia spowiedź. Tobie daję władzę kluczy. Komu otworzysz na ziemi, będzie otwarte w niebie. Komu zatrzymasz na ziemi, będzie zatrzymane, zamknięte w niebie. Tobie daję przywilej spowiadania twoich braci, bo ty przyszedłeś się wyspowiadać. Wiesz, ile to kosztuje. Ktoś powie, że może ma przykre doświadczenia w spowiedzi. Owszem. Jak ksiądz się nie spowiada sam, to i nie będzie rozumiał tego, którego ma spowiadać. Nie umniejsza to jednak rangi tego sakramentu. Tego sakramentu, którego nie możemy omijać, bo tego chce Bóg. Tobie daje władzę kluczy. Kogo rozgrzeszysz, będzie rozgrzeszony w niebie. Komu zatrzymasz grzech, będzie zatrzymany i w niebie. Jeżeli uważacie się trochę za uczniów Pana Jezusa, to tę naukę również trzeba przyjąć. Pielęgnować w sobie, choć to trudna nauka. Co jest potrzebne do tego, żeby się spowiadać? No, świadomość grzechu. Ja spotykam coraz częściej ludzi, którzy uważają, że nie grzeszą. No ja uważam, że jestem Chińczykiem. Kapucynem, bo mam brodę. Jestem Chińczykiem? Nie? Tak samo wy nie jesteście bezgrzeszni, jak ja jestem Chińczykiem. Mamy grzech, ale to nie jest tragedia. Absolutnie. Świadomość grzechu. Wyobraźmy sobie, że tu stoi Pan Jezus, a tu stoi Barabasz. A my jesteśmy młodą polską demokracją, której dano przywilej uwolnienia jednego z nich. Teraz trzeba będzie zagłosować, jak na wyborach. Uwaga. Kto jest za uwolnieniem Barabasza? Ręka do góry. Jedna siostra. Kto jeszcze? No Barabasz jest łajdakiem, ale też człowiekiem. Nie chcecie, żeby go uwolnić? Pan Jezus uwolnił jawno grzesznicę w Ewangelii. Dobrze, a kto jest za uwolnieniem Pana Jezusa? Ręka do góry. Dziękuję. Wiecie co? Nie wierzę wam. Chciałbym, żeby to była prawda, ale wam nie wierzę. Lubię was, ale wam nie wierzę. W tej książce Jezus mówi o sobie, jestem prawdą, miłością, sprawiedliwością, pokojem. Jeżeli nie uwalniamy w swoim życiu, prawdy, miłości, sprawiedliwości, pokoju nie uwalniamy Jezusa, tylko Barabasza. Jeżeli mamy wybór powiedzieć prawdę lub skłamać, to mamy wybór pomiędzy uwolnić Jezusa czy Barabasza. Dlatego wam nie wierzę. Ja też chciałbym zawsze uwalniać Pana Jezusa. Nie zawsze jest to łatwe. Ilekroć nie wybieramy tego, czym jest Bóg, a On sam w tej książce mówi, czym jest. Tylekroć uwalniamy Barabasza, a Jezusa krzyżujemy. To nie Żydzi są winni Jego krzyżowania, tylko my. Bo my się od nich nie różnimy. Jeżeli rozumiecie to, spróbujcie na to zwrócić uwagę w swoich wyborach. Wychodzicie z kościoła i będzie za moment wybór. Ktoś was zdenerwuje. Można mu albo dołożyć, albo odpuścić. Pan Jezus mówi, nikomu nie powierzę rzeczy wielkiej, jeżeli nie będzie wierny i nie sprawdzi się w rzeczy drobnej. Więc o takie wybory chodzi. Bardzo małe, prozaiczne, niewielkie. Jesteśmy grzeszni. I często uwalniamy Barabasza. Ale Pan Jezus nas kocha. I dlatego są księża w konfesjonale. Spróbujmy jeszcze zatrzymać się nad tymi warunkami, żeby sobie pomóc. O rachunku sumienia nie będę mówił. No każdy musi zbadać swoje sumienie, mówi Izajasz z Gazy, sam. Nie na podstawie własnego widzimisię. Mamy pomoc. Jeżeli nie mamy czasu, żeby to przestudiować, to choćby wedle dekalogu zastanowić się, co zrobimy. Bardzo ważną rzeczą jest nazwać grzech po imieniu. Czasami jest to przykra sprawa, bo ludzie nie umieją stanąć w prawdzie. Niby przychodzą do konfesjonału, ale nie umieją powiedzieć prawdy. Kiedy byłem wikariuszem przez 7 lat u boku egzorcysty i uczestniczyłem nieraz w egzorcyzmach, przełomem jest sprowokować demona, który jest w człowieku, aby powiedział, jak ma na imię. Dopiero wówczas, znając jego imię, można go wyrzucić z człowieka. Wszystko jest nazwane na ziemi. Czyli egzorcyzm w połowie wygląda tak, że powołując się na imię Jezusa, Matki Najświętszej, na zasługi świętych, prowokuje się demona, zdradź swoje imię. On się będzie rzucał w człowieku, ale nie ma innego wyjścia. Wcześniej czy później musi powiedzieć. I dopiero od tego momentu zaczyna się tak naprawdę uwalnianie człowieka. W imię Jezusa Chrystusa tobie na przykład Azazelu nakazuje opuść tego człowieka. Też się będzie szarpał, ale musi wyjść. No nie będę wam opowiadał drastycznych historii, ale jeżeli nie nazwiemy grzechu po imieniu przy spowiedzi, ten grzech w nas zostaje. Przełomem jest nazwać swój grzech. Czasami jest wstyd, ale Bóg okrywa nasz wstyd. Powiedziałem, daje nam ubranie. Tu jest gwarancja tajemnicy spowiedzi. Ksiądz, który by zdradził tajemnicę spowiedzi, ma problem ze zbawieniem. Nie wierzę, że są tacy księża, żeby zdradzali w sposób świadomy jakiekolwiek tajemnice powierzone w sakramencie spowiedzi. Bóg okrywa tajemnicą to nasze stawanie w prawdzie. Nie kombinować, nie bajerować, mówić wprost. Mój grzech ma na imię tak i tak. I to wy sami z siebie wyrzucacie wtedy zło. Żal. Są takie grzechy. Trudno żałować. Młodzi ludzie mają dylemat. No jak mam żałować, kiedy to przyjemne? A Pan Bóg też w tej książce tłumaczy, że nas bardzo kocha i dlatego mówi, owszem, jest żal doskonały. Piotr wzruszył się, bo zrozumiał, że zdradził miłość. Wrócił. Ale wystarczającym warunkiem niech będzie nawet żal niedoskonały. Jak to zrozumieć? Być na tyle szczerym wobec Pana Boga, żeby umieć powiedzieć, nawet gdy się nie żałuje istoty swojego grzechu, nie rozumie się tej złej rzeczywistości grzechu, być na tyle szczerym, żeby powiedzieć, żałuję, że jeszcze nie umiem żałować. Może zasmarkaty jestem. No, żałuję, że nie umiem żałować. Będę się modlił, żeby zrozumieć, dlaczego Ty mówisz, że to złe, a dla mnie to takie fajne i nie rozumiem, że to złe. Jeżeli na taką szczerość się zdobędziemy, jest to wystarczający warunek. Żal, że jeszcze nie umiem żałować. Zadośćuczynienie, często bagatelizowane. Ja wiem, że księża czasami dają takie banalne pokuty. Odmów zdrowaśkę albo zrób dobry uczynek. Wydaje mi się, że to z miłości do was tak robią. Bo ludzie ignorują pokutę. Dla nich już jest przełomem sama spowiedź. Odchodzą i zapominają. A ja chcę przypomnieć, jeżeli nie dopełnisz pokuty, spowiedź jest niekompletna, czyli nieważna. Masz samochód, masz 4 kółka, zatankowany na full. Siadasz, bierzesz ukochaną osobę, mówisz, jedziemy na wakacje. Przekręcasz kluczyk, nie jedzie. No co się dzieje? O rany, nie ma akumulatora na przykład. Co z tego, że wszystkie warunki, prawie wszystkie warunki spełniłeś, żeby wyjechać z ukochaną osobą na wczasy? Jednego nie spełniłeś i nie pojedziesz. Tylko jednego. Więc trzeba spełnić aż 5 warunków. Bo inaczej, tak jak Judasz, symboliczny sznur. 5 warunków. Pokuta. Gdybyśmy zadawali większe pokuty, tym bardziej byście nie odmawiali tych pokut. Ale chcę wam podać taki piękny przykład z polskiej historii. Kojarzycie Bolesława Śmiałego, króla? Bolesław Śmiały dopuścił się morderstwa na polskim biskupie, Stanisławie ze Szczepanowa. Krakowskim biskupie. Jest głównym patronem Polski obok Wojciecha. Dlaczego go zamordował? No dlatego, już mówiliśmy o tym wczoraj, eliminacja. Ten go upomniał, żyjesz niemoralnie. Jak chcesz? Jak wyglądasz w oczach Polaków jako władca? Tak samo postąpił król Dawid z Uriaszem Hetytą. Tak samo zrobiono z Popiełuszką. I tak dalej, i tak dalej. Cały czas jest jakaś eliminacja. Więc Bolesław Śmiały, dlatego że był śmiały, myśli, wyeliminuje i nie będzie problemu. Co mnie klecha, będzie pouczał. Mnie, króla? Wyeliminował, ale oczywiście problem się nie rozwiązał. Z upływem czasu coraz bardziej go dręczyło sumienie. Żyjąc w klątwie, bo to grozi za zamordowanie biskupa. Co to jest klątwa? Pan Jezus dał Piotrowi władzę kluczy, tak? Mówi, komu zamkniesz na ziemi, żeby był nawet największym królem, ma zamknięte niebo. Tylko ty możesz mu otworzyć. Klątwę może zdjąć tylko papież. Więc Bolesław Śmiały zdjął koronę, berło położył, założył trampki i poszedł na piechotę do papieża. Prosić, żebrać o zdjęcie klątwy. Przyzwyczajony do królewskiego stylu życia, nagle zostaje wędrowcem, śpi tam, gdzie złapie go noc, je to, co wyżebrze. Staje przed papieżem i jeszcze bardziej upokorzony, papież nakazuje mu czekać. To nie to, że przyszedłeś, ja mam cię przyjąć. Poczekaj, skruszę jeszcze przed drzwiami. Spotyka się z papieżem, klątwa zostaje zdjęta. Straszną pokutę odbył. Z Krakowa na piechotę do papieża. Ale wydaje mu się, że to za mała pokuta. Dlatego sobie sam nakłada pokutę. W drodze powrotnej, udając niemowę, puka do klasztoru. I tłumaczy na migi, że chciałby zostać w tym klasztorze jako parobek. Będzie czyścił latryny, karmił świnie. Tylko za kawałek chleba i kąt do spania. I przyjmują go ci zakonnicy. I on udając niemowę, to czyni król. Przychodzi moment, kiedy czuje, że ta pokuta zostaje już dopełniona. Odzywa się, mówi, zawołajcie kronikarza. Wszystkich zawołajcie, zapiszcie dla potomnych, czyli dla was. Jestem królem Polski, który dopuścił się morderstwa polskiego biskupa. Klątwę zdjął papież, a ja tutaj dopełniłem swojej osobistej pokuty. Bo on przeczytał w tej książce. Komu więcej wybaczono, ten bardziej miłuje. Komu więcej wybaczono, ten bardziej miłuje. Dlatego stać kogoś, kto kocha, na osobistą pokutę. I nie zatrzyma się na zdrowaśce. Tylko będzie sobie uświadamiał, co w życiu zrobił i jak może Panu Bogu wyrazić swoją miłość. Co może mu dać w zamian. Niewdzięcznik nic nie da. Też w tej książce jest. Było 10 trędowatych. Wszystkich Jezus uzdrowił. Wrócił jeden podziękować. A Jezus zadał pytanie, a gdzie 9? No my tak najłatwiej i najlepiej umiemy. Przyjść, już jak nam Pan Jezus da, nieliczni umieją podziękować. Niewdzięcznicy. Jeżeli kochacie Pana Jezusa, nie zatrzymujcie się na tej zdrowaśce, którą usłyszycie od księdza. Na miarę własnych możliwości, na miarę własnej wiary, na miarę własnej miłości do Pana Boga, starajcie Mu się dawać. To jest piękne w wierze, że niczego nie musimy. Ale wszystko możemy. Za długo mówię. Kończę taką krótką historią o Jurku, o którym dzisiaj już mówiłem. Kiedyś zabrałem go na spotkanie z młodzieżą na przepustkę. Poproszono mnie o przygotowanie młodzieży w sanktuarium Matki Bożej z La Salette w Dębowcu koło Jasła u Saletynu. To było wakacyjne spotkanie, ponad 3000 młodych ludzi, nie tylko z Polski, ale z Europy również. Jakieś konferencje, katechezy, msza święta i świadectwo Jurka i Piotrka. Po południu podchodzi do mnie zapłakany mężczyzna, tak po 50 i pokrótce mówi. Jestem z Warszawy. Od 3 czy 4 lat jeżdżę po różnych sanktuariach, miejscach kultu, szukając siły, żeby wybaczyć mordercom mojej córki. Parę lat temu ją w parku na Pradze w Warszawie złapali, brutalnie zgwałcili i zamordowali. Dlatego jest to takie dramatyczne, bo ja mam raka. Ja umieram. Ja się boję umrzeć, nie wybaczywszy na ziemi. Wie ksiądz co? Ja nie wiedziałam, że wy będziecie. Nie wiedziałam, że tu będzie młodzież. Ja nie wiedziałam, że tu będą tym bardziej więźniowie. Kiedy ich słuchałem, jak mówili o swoich morderstwach, o żalu, o tym, jak mówią, jesteśmy tu po to, żeby jakieś życie uratować, bo zabraliśmy jakieś życie. To tak, jakby Bóg zdjął kamień z mojego serca. Czy ksiądz mnie wyspowiada? Owszem. Wymieniliśmy się po spowiedzi mailami. Za 2 miesiące dostaję informację. Od córki. Tata nie żyje. Ten, który zabrał życie, komuś życie uratował. Wieczne. Cenniejsze chyba, nie? Czy Bóg może się posługiwać łajdakami? Może. Ja pochodzę z archidiecezji przemyskiej. Głównym patronem tej archidiecezji jest dobry Łotr. Wiecie, że po obu stronach krzyża Pana Jezusa były 2 inne krzyże. Na jednym wisiał Dismas, na drugim wisiał Gestas. Dobry Łotr to Dismas. Z łaciny jego imię należało przetłumaczyć urodzony przy zachodzie. Zdążył się urodzić, zanim umarł. Jezus mu powiedział, będziesz ze mną w raju. W tej książce Jezus mówi, prostytutki i złodzieje wyprzedzą was w drodze do królestwa. Dzisiaj mieliśmy o prostytutce Ewangelię. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Jezus jej uratował życie. Ona stała się wierna jak pies. Wierna jak pies. Do tego stopnia umiłowała Pana Jezusa. Nieważne, co o niej ludzie mówili. Dla ludzi była ciągle tą, która kiedyś była prostytutką. Ona jako pierwsza zobaczyła Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. Żaden z uczniów nie zobaczył Jezusa po zmartwychwstaniu, zanim ona Go nie zobaczyła. Taki przywilej pierwszeństwa dał Jezus prostytutce. Byłej prostytutce. 2-3 tygodnie temu usłyszałem, to mnie ucieszyło jako kapelana więziennego, że historia z krzyża o tym dobrym Łotrze może się powtórzyć. Zakończył się etap diecezjalny beatyfikacji Jacques'a Fesza. Jacques Fesz w latach 70. dokonał morderstwa. Został osądzony na karę śmierci. Kara śmierci została wykonana. 7 lat siedział w celi śmierci. Dzięki wierzącemu adwokatowi i kapelanowi nawrócił się do Pana Boga. Nikt mu nie wierzył w szczerość nawrócenia. Mówili, traktujesz to instrumentalnie, bo może jeszcze coś wskórasz, może ci zamienią karę na dożywocie. On mówi, ja nie chcę zamiany, ja chcę umrzeć. Chciałbym wam zlecić jako lekturę jego książkę, którą napisał tuż przed śmiercią. Bardzo dobra lektura. Za 5 godzin ujrzę Jezusa. Jest to pamiętnik, którego pisanie kończy 5 godzin przed egzekucją. 5 godzin przed egzekucją. Zadedykował ten pamiętnik małej córce, która, gdy trafił do więzienia, była zbyt mała, żeby cokolwiek rozumieć. Mojej ukochanej córeczce, żeby wiedziała, jakiego miała ojca. Tak, mordercę. Ale dzisiaj Kościół stara się, żeby wynieść go do miana błogosławionego. To bardzo dobra lektura. Ludzie po przeczytaniu tej książki rozumieją, co to jest osobiste spotkanie z Bogiem. Za 5 godzin ujrzę Jezusa. Kiedy umierał na krześle elektrycznym, to mówił, ja wierzę w to, że spotkam miłosierdzie. To siostra Faustyna nam powtarzała. Od was zależy, kogo wy spotkacie po śmierci. Jeżeli jesteście tylko sprawiedliwi, a wielu nie jest sprawiedliwi, to spotkacie sprawiedliwość. Ale jeżeli jesteście aż miłosierni na ziemi, to spotkacie miłosierdzie. Od was zależy, kogo spotkacie po śmierci. Czy sprawiedliwość, czy miłosierdzie. Spowiedź jest sakramentem miłosierdzia. Po łacinie miseris cordare. Podziel się swoim sercem. Bóg się dzieli swoim sercem. W tym sakramencie my możemy mu się odwdzięczyć i podzielić swoim sercem. Jeżeli ktoś ma jakieś ale do tego sakramentu, zachęcam do lektury Pisma Świętego. Dowód na dowodzie, że naprawdę nie wolno nam omijać konfesjonału. A im trudniejsza walka, żeby do niego dojść, tym większe zwycięstwo. Tym większa zasługa w oczach Pana Boga. Dobrze by było, jakbyście tak uczyli swoje dzieci.